Pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, może zacznę od pewnego opisu sytuacji Mateusza Monasterskiego z Agencji Informacyjnej, który pisze tak. Problem w tym, że Polski są dwie. Jest Polska zwykłych ludzi, dla których nadzieją jest podwyżka płacy minimalnej, dla których szansą na lepszą przyszłość dzieci jest program 500+, Polska ludzi czekających na przystanku na PKS i w domu na listonosza z 13 emeryturą. I druga Polska, zamożnych elit, dla których 500+, to rozdawnictwo, podwyżka płacy minimalnej to szaleństwo. Kto sprytny, niech dołączy do elity i wykombinuje sobie skąd kasę na ośmiorniczki, iPhony, prywatnego lekarza i pełnopłatne recepty. A reszta, potomkowie chłopów pańszczyźnianych w tym kraju, niech pracują za grosze na zdrowie elit. Najlepiej do 70 roku życia. Czy pan zgadza się z takim opisem?
No oczywiście jest to opis, nazwijmy to może nie literacki, publicystyczny pewnej rzeczywistości, która jest realna, bo pamiętajmy o tym, skąd się wzięła ta bieda tych mas w państwie pokomunistycznym i bogactwo tych elit. To nie było tak, że wszyscy mieli równy start, to nie było tak, że każdy mógł się uwłaszczyć na przykład na majątku i żyć sobie dobrze i bezpiecznie, że miał jakiś dostęp do elit władzy. To tylko nieliczni w jakiś sposób sprofilowani przez pewne układy, które się wytworzyły, nieraz patologiczne, szczególnie mówimy o tym styku biznesu i polityki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taka sytuacja w ogromnej mierze nie tylko blokowała pewien rozwój czy odbicie się od dna tych mas ludzkich, ale również jak gdyby zrywała więzi tych mas z państwem polskim. W jakim sensie? W sensie rzeczywistym i fizycznym, bo wielu z nich, żeby utrzymać rodziny, wielu z nich, żeby w jakiś sposób nie żyć, wyjeżdżało na zachód i na tym zachodzie albo zostawiali rodziny, czy zostawiają wciąż w Polsce, przez co wiadomo, jak to życie rodzinne wygląda, albo w ogóle opuszczają całą rodziną kraj, a to już w ogóle daje, no są straty potężne tak, w materiale ludzkim. W tym sensie nie było aż tak wielkich wstrząsów, bo było to ujście, że młodzież wyjeżdżała, więc te wstrząsy społeczne nie były aż tak duże za tych czasów III Rzeczpospolitej, ale no i tutaj, kiedy pojawił się pewien pomysł, pewien trend na to, ażeby jednak upodniatawiać tych ludzi, no program 500+ jest tylko symbolem tego. Wiemy, jak bezrobocie zmalało, mówiliśmy o tej płacy minimalnej, o pewnych jednak rzeszach ludzi, którym się poprawiło. Może jeszcze nie tak bardzo, ale jednak te głosy tych elit, no wiemy, ten wywiad z panem Szturem, znanym polskim aktorem, który mniej więcej przyrównał te rzesze Polaków do chłopów pańszczyźnianych, którzy chcą
tak,
się...
Tak, on powiedział z Tomaszem Lisem w rozmowie, że wyborcy PiS mszczą się za wielowiekowe ciemiężenie. Przyznał, że uważa ich za potomków chłopów folwarcznych. Prowadzący powiedział, dlaczego mimo pogardy miliony Polaków nadal głosują na PiS. No i on wtedy wygłosił, czyli Jerzy Sztur wygłosił tego typu swoje tezy, że to jest po prostu zemsta potomków chłopów folwarcznych.
No jakoś nie widać, żeby się panu Szturowi coś złego stało podczas procesu tejże zemsty. Nawet bym powiedział, nie widzę też, żeby elitom politycznym, aktorskim, dziennikarskim, tym, które funkcjonowały w jednym takim zamkniętym kotle, żeby się jakaś krzywda działa, no to ciekawa ta zemsta. Jeśli zemstą jest to, że wyborcy mający do tego wszystkie konstytucyjne prawa oddają swój głos, załóżmy na partię, ugrupowanie ludzi, którzy poprawili ich los lub jest szansa, że jeszcze poprawią, no to wyzywa się ich od chłopów folwarcznych w domyśle z pewną dozą pogardy, no bo nie chodzi o to, że tu się wskazuje na jakieś takie realne pochodzenie, tylko takie mentalne, że są no ciemni i nie wiedzą, co robią, odreagowują, mszczą się, no to pogratulować, że tak powiem, tym elitom. Znaczy ja się obawiam, że to nie jest jednostkowy pogląd, że to jest pewien sposób, styl myślenia, tych ludzi, którzy gdy po 500 nad morzem pojawiła się rzesza zwykłych ludzi, którzy nigdy z rodzinami do tej pory może tam nie byli, nie było ich stać na urlop, no to były też takie opisy, jak to prawda brudzą, śmiecą, jak to jest ich dużo, jak to się źle odpoczywa tym wybranym, no bo kiedyś było luźno i fajnie dla grup elitarnych. No to sytuacja od strony takiej psychologicznej, może symptomatyczna, pokazująca ich wizję świata, ale no, niezwykle smutna, bo przecież, tak jak zresztą ojciec to podkreślił, czytając ten felieton, przez te elity nie miałyby tego poziomu życia, gdyby nie te masy. Mało tego, jak pojawił się gdzieś, nie pamiętam już kto to napisał, czy powiedział, że no cóż, teraz jest źle, bo za małe pieniądze ktoś tam nie chce sprzątać mieszkania, jakiś tam przedstawiciel elit się wyrażał finansowych, no i jest wielki kłopot, no jeśli za małe pieniądze nie chce, no bo chce godnie żyć. Tutaj jest ten proces, który na szczęście się uruchomił, bo jest bardzo niedobrze, jeśli Polacy izolują się od swojego państwa lub jeśli państwo izoluje się od tych Polaków, bo przyszłość nasza wtedy jest zupełnie niepewna. Natomiast nastąpił ten proces tym ludziom, którym się polepszyło, jakkolwiek ich dola została polepszona, że oni idą do tych wyborów. To już pierwszy taki akt, że to państwo jest moje, że ja nie jestem... że ja nie jestem tutaj, prawda, kimś innym niż to państwo, że ono jakoś o mnie zadba, że widzi mój problem, że się opiekuje. To są rzeczy fundamentalne, jeśli mówimy o przyszłości, jeśli mówimy o niepodległości. Bo co by nie powiedzieć o tych elitach? To trzeba jedno powiedzieć, że nastąpiła wśród tych elit, nastąpił głęboki proces erozji takiej kosmopolitycznej. Że oni się czują tutaj wielką elitą, ale mają gigantyczne kompleksy wobec Zachodu, gigantyczne. I są w stanie przyjmować z tego Zachodu wszelkie możliwe ideologie, pomysły, nawet takie, które sprowadzają nasze państwo do roli drugiej kategorii, czy je wasalizują, bo to taka elita często no, postfolwarczna, jeśli bym miał tej nieszczęśliwej metafory użyć, czyli taka pokomunistyczna, taka troszkę, która zawsze tak kłaniała się niegdyś Moskwie, czy ich poprzednicy kłaniali się Moskwie. Dzisiaj szukają na bazie tych kompleksów zachodnich, czy projektują takie same, czy podobne zachowania. Więc tu nie ma się naprawdę co głowy dużo i wysoko nosić w chmurach, tylko pochylić się nad tymi zwykłymi ludźmi, którzy całe życie pracują, żeby tę Polskę jakoś budować, dźwigać. Jeśli im jest lepiej, to wszystkim nam jest lepiej. Polska ma lepszą perspektywę rozwoju. No bo przecież, jeśli bogatszy obywatel, to obywatel taki, który może więcej wydać i tworzy to bogactwo państwa. Natomiast nazywanie zemstą to, że ktoś ma inny pogląd polityczny i głosuje na kogo innego, no jeśli to jest zemsta, no to szczęść Boże, to należałoby chwalić taką aktywność, że ktoś oddaje głos, a jak oddaje, to już jest jego rozeznanie i jego odpowiedzialność moralna.
Panie profesorze, a takie dwuskrzydłowe prowadzenie narracji przez Platformę Obywatelską, no bo z jednej strony mamy wystawioną tak w ostatniej chwili, no i mało chyba demokratycznie, bo zdaje się po prostu posunięciem albo samego Grzegorza Schetyny, albo PR-owców, którzy powiedzieli, trzeba wystawić kogoś, kto będzie przytulał wszystkich i rzeczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska, ona na każdym zdjęciu, w każdej setce telewizyjnej kogoś tuli, całuje, przytula, natomiast z drugiej strony mamy na przykład na tej samej liście warszawskiej, co Małgorzata Kidawa-Błońska, pewną skandalistkę, której celowo imienia i nazwiska nie będę tutaj wymieniał. Mamy Grzegorza Schetynę, mamy z drugiej strony także Sławomira Nitrasa, Krzysztofa Brejzę, Borysa Budkę, no i jeszcze kilku innych, Cezarego Tomczyka, którzy jakby stanowią to drugie skrzydło, przynajmniej tak w odbiorze można na to patrzeć. To takie dwuskrzydłowe prowadzenie narracji przez Platformę Obywatelską. Czy to jest też jakiś fałsz, który wprowadzany jest wobec wyborców, czy Platforma taka jest?
Wydaje mi się, że jednak bardziej to drugie, ale przede wszystkim jest taka Platforma czy Koalicja Obywatelska, ponieważ tak zostały skonstruowane listy. To znaczy, tu nie specjalnie ktoś miał pomysł, jak to wszystko ma wyglądać.
Może zadam takie pytanie, panie profesorze. Gdyby Platforma Obywatelska, pewnie ze współkoalicjantami, tak to by musiało wyglądać, po wyborach doszła do władzy, czy skrzydło pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to będzie to skrzydło, które będzie wiodące, które będzie wybierało ministrów, które będzie decydowało o polityce państwa, czy też to skrzydło zostanie natychmiast podcięte i będzie Sławomir Nitras, Brejza, pan Grzegorz Schetyna?
No pamiętajmy o tym, że pani Kidawa-Błońska nie ma zaplecza w Platformie, więc ona decydować o wielu rzeczach nie może, nawet z tego prostego punktu widzenia. Natomiast ten taki skomplikowany, jak ojciec opisał, miszmasz kandydatów, działaczy, on powoduje, my to dzisiaj widzimy, kiedyś to było pudrowane i ten ciepły wizerunek Donalda Tuska nie był urealniany pokazaniem, co tam w środku realnie się dzieje i myśli. Dzisiaj jest to widoczne, dzisiaj mamy większy pluralizm medialny i widzimy tą panią, której nazwiska pan nie chciał wymieniać, przez nie popularyzować, ale słynną youtuberkę, która jest chyba bardziej dzisiaj rozpoznawalną postacią w tym obozie Platformy niż sama Kidawa-Błońska i jest tu sprzeczność. W odbiorze powszechnym jest wyraźna sprzeczność. To znaczy albo przytulamy, albo odpychamy, albo obrażamy, albo prawda, kreujemy rewolucję. Nie można z jednej strony mówić na przykład, że jesteśmy przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a później kandydaci na pierwszych listach, na pierwszych miejscach list mówią, że są za. I to wszystko jest w sprzeczności. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do potężnego obniżenia wiarygodności. Czyli cokolwiek innego się wtedy obiecuje, a teraz to już będzie się obiecywać w ostatnich półtora tygodnia do wyborów, więc ogromne ilości rzeczy. Im więcej się obiecuje, to nie zwiększa wiarygodności, wręcz ludzie zamykają uszy i tylko patrzą, kto jest bardziej wiarygodny, czy kto jest bardziej też spójny. To jest też bardzo ważne, żeby nie przesadzić z obietnicami, żeby odwołać się do tego, co się już zrobiło realnie. I z drugiej strony nie może być takich rozbieżności personalnych, ideologicznych i tak dalej. Wybrano taką drogę, ale jeszcze, ojcze, proszę zwrócić uwagę, bo to się wszystko spina w jedną całość. Z jednej strony mamy do czynienia z polityką miłości, a z drugiej strony Wojciech Przoniak i inni aktorzy, którzy te gesty nie są gestami przyjaźni, nie są gestami przytulania. Te wszystkie, prawda, wygłupy, prawda, iść na wybory, tam nie świruj. To dokładnie ilustruje to pomieszanie w tym obozie.
Panie profesorze, to jeszcze o mobilizacji wyborczej. Dlatego, że pojawił się sondaż w Rzeczpospolitej na początku tygodnia, w którym okazuje się, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie myślą, że zwycięstwo jest w kieszeni. Że i tak ten rząd, który jest, będzie dalej rządził, będzie miał samodzielną większość. 64% zaledwie wyborców jest zdeterminowanych, czyli takich zdecydowanych, by pójść na wybory bardzo albo raczej, ale aż 27% średnio, 4% mało, a 5% nie chce pójść wcale. Bardzo zmobilizowana według tego sondażu są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj mamy 89% zdecydowanych, tych, którzy odpowiedzieli w sondażu. Lewica jeszcze bardziej zmobilizowana, 94%, Kukiz 57%. Konfederacja 27 plus 57 w tych badaniach, a zatem też tutaj mobilizacja jest. W związku z tym, panie profesorze, o czym to świadczy? Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma zwycięstwo w kieszeni? Czy ci, którzy chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, mogą pojechać na grzyby i się niczym nie przejmować?
Ja już opowiadałem na antenie Radia Maryja, będąc w Chicago w czerwcu. Tam rozmawialiśmy z różnymi ludźmi i oni tłumaczyli, jak wygrała burmistrz Chicago, pani, która ogłosiła się jako lesbijka, manifestuje te swoje rewolucyjne poglądy. Jak to się stało, że w Chicago, gdzie jest tylu Polaków, Meksykanów, różnych, prawda, tych Latynosów, katolików, jak to się stało, że taka osoba wygrała w wyborach? No ale jak mi zaczęto opowiadać, że frekwencja wynosiła 20 kilka procent, przy 100% zmobilizowaniu wszystkich środowisk lewackich, no to wszystko staje się jasne. I to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo, które stoi przed prawicą. W rozmowach takich, zwłaszcza w środowiskach lokalnych, ludzie mają dosyć już chyba w większości takie poglądy prawicowe, czy takie sympatyzujące z PiS-em, ale sympatyzować, a oddać głos, to są dwie różne rzeczy w procesie wyborczym, więc w tym sensie sondaż i wynik wcale nie muszą być tożsame. Stąd w obozie pisowskim rzeczywiście nastąpiła pewna gorączka, pewna taka intensywna próba ratowania tej sytuacji, żeby elektorat mobilizować. Trochę naprzeciw, a może całkiem naprzeciw tej mobilizacji wychodzą takie postacie jak ta wspomniana pani Yahira, jak te wypowiedzi różnych liderów mówiących o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ci aktorzy wyrażający się z taką niechęcią do tych mas ludzkich. To wszystko ludzi mocno denerwuje, to wszystko ludzi motywuje, więc no nie tylko PiS, prawica, ale na szczęście opozycja robi wiele, żeby elektorat prawicowy zmobilizować na wybory.
A przypomina o tym także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, że z moralnego punktu widzenia miłości do ojczyzny udział w wyborach jest nie tylko prawem, ale także obowiązkiem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem, a dzisiaj, proszę państwa, także o godzinie 18, 15 i 21.30 w Radiu Maryja Telewizji Trwam gościem będzie prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński.